się patrzy na was stąd od ołtarza, to widok jest przejmujący. Niektórzy klęczą, niektórzy stoją, niektórzy mają bardzo uśmiechnięte twarze, inni płaczą ze wzruszenia. Pan Bóg przechadza się pomiędzy nami, Duch Święty dotyka naszych serc i przypomina mi się ta scena, o której słyszałem wielokrotnie w świadectwie i czytałem, kiedy to w 1967 roku właśnie dokładnie taka scena dała początek katolickiej odnowie charyzmatycznej. W Stanach Zjednoczonych, w ośrodku rekolekcyjnym o nazwie Arka i Gołębica, zebrało się 30 studentów mniej więcej i pewnego wieczora w lutym 1967 roku, zamiast zejść na kolację, każdy wstąpił na chwilę do kaplicy i tam obecność Boga była tak przejmująca, że ludzie nie potrafili ustać na ziemi. Jedni leżeli, inni klęczeli, wielu płakało, niektórzy się śmiali, zaczęli mówić obcymi językami. Pan Bóg dotykał ich serc. Pamiętam świadectwo Patrycji Gallagher-Mansfield w Rzymie, gdy opowiadała po 50 latach, jak wtedy jako studentka romanistyki tam była. Kiedy weszła do kaplicy, to obecność Boga tak bardzo ją pochwyciła, że natychmiast upadła na ziemię, łzy pojawiły się w oczach. Napisała o 3:00 w nocy w swoim pamiętniku: zwariowałam dla Ciebie, Panie, Twoja miłość jest szalona. Buty spadły jej z nóg. Za chwilę zobaczyła, że dwie koleżanki wchodzą do kaplicy, popatrzyła na nie i powiedziała: Panie, zrób im to samo, co mi zrobiłeś. Dziewczyny natychmiast padły na ziemię, rozpłakały się i taka niesamowita miłość Boga dotknęła ich serce. Patrycja powiedziała później: to było najkrótsze seminarium odnowy w Duchu Świętym, jakie w życiu prowadziłam. Panie, zrób im to, co mi zrobiłeś. Kochani, a rozpoczynam od takiego wspomnienia, bo te rekolekcje miały miejsce w ośrodku o nazwie Arka i Gołębica. I dokładnie wiemy, do czego nawiązuje nazwa tego ośrodka. Przypomnijmy sobie scenę potopu. Wiemy, że na Boży rozkaz Noe zaczął budować Arkę. Świat był już tak przewrotny i tak pogrążony w grzechu, że tylko Noe i jego rodzina pozostali wierni Bogu. Panowało piękne słońce, ptaszki śpiewały, było gorąco, tropikalny klimat, a w środku lasu Noe buduje Arkę. Dzieciaki z pobliża stukały się w głowę, mówili: zwariował facet. W środku lasu kropli deszczu nie ma, on buduje statek. Ale kiedy nadeszła powódź, bo ta nieprawość, którą ludzie dokonali na ziemi, ściągnęła na nich Boży gniew i wszyscy zginęli, tylko Noe i jego rodzina ocaleli przez tą Arkę, to tak sobie myślę, kochani, że pomyślcie sobie, co się tam działo. Tu stoją krokodyle, dwa orangutany, kojarzymy, nie? Wielbłądy, krówki i one potrzebują coś zjeść. Arka jest zamknięta. One potrzebują też załatwiać potrzeby fizjologiczne. Myślicie sobie, że fajny był tam zapach w tej arce? Tak. Ale wiecie co? Arka jest symbolem Kościoła. I wiecie, co przeżywamy teraz w Kościele w Polsce i na całym świecie? Jest tu zaduch. Jest nieprzyjemny zapach. Jak powiedział Paweł VI, swąd szatana dostał się do świątyni Boga przez jakąś szparę. Ale kochani, Arka, pomimo tego, jak trudne były tam warunki, była absolutnie jedynym miejscem przetrwania. Nikt nie ocalał, tylko ten, kto był w Arce. Kościół, pomimo skandali, które go dotykają, jest jedynym miejscem zbawienia. Poza Kościołem nie ma zbawienia, bo poza Jezusem nie ma zbawienia, a Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół dzięki Chrystusowi jest święty, pomimo ludzkich grzechów i pomimo ludzkich upadków. I choć w tej Arce dzieją się różne trudne rzeczy, za które musimy Boga przepraszać, to jednak jak nad Arką Noego w pewnym momencie pojawiła się gołębica i dała symbol nowego życia, odrodzenia, potop się skończył. Tak samo nad kościołem wciąż czuwa Duch Święty. Ten Duch Święty skłania nas nie tylko do tego, abyśmy, gdy wstępuje, zaczęli mówić. Skłania nas nie tylko do zmiany sposobu naszego myślenia, ale skłania nas również do zmiany naszego sposobu postępowania, do zmiany sposobu działania. Popatrzmy, co się dzieje, gdy Duch Święty wstępuje na apostołów. W chwilkę po dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wstępujący do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę, lecz Piotr i Jan, popatrzywszy na niego, powiedział: spójrz na nas. A on popatrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka wstań i chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Dokonuje się wielki cud uzdrowienia, bo Duch Święty, gdy wstępuje, dokonuje także zmiany naszego sposobu działania. Później wiemy, że niektórzy chcieli, aby tylko cień przechodzącego Piotra padł na chorych, a ci doznawali uzdrowienia. To samo dzieje się ze świętym Pawłem. W 19 rozdziale Dziejów czytamy: Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła. Także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały i wychodziły z nich złe duchy. Popatrzmy, taka znamienna scena, która ma miejsce, kiedy Paweł głosi w Filipii Ewangelię. Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, mówi święty Łukasz w 16 rozdziale, biegła za nami jakaś niewolnica opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swoim panom. Ona, biegnąc za Pawłem i za nami, wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając tego dość, odwrócił się i rzekł do ducha: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Kochani, gdy Duch Święty wstępuje, pojawiają się znaki, pojawiają się cuda, które zapowiadał Jezus. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie, węże brać będą do rąk, jeśli by to zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Wszystkie te znaki towarzyszyły pierwszemu kościołowi. I kochani, teraz rodzi się bardzo ciekawe pytanie. Wszyscy czytaliście pewnie nie jeden raz Dzieje Apostolskie. Egzegeci, bibliści mają taką zagwostkę. Stawiają sobie pytanie, na które padają różne odpowiedzi. Mianowicie, Dzieje Apostolskie kończą się w tym momencie, kiedy święty Paweł przebywa w więzieniu w Rzymie, jest to domowe więzienie, przyjmuje spokojnie ludzi, którzy do niego przychodzą, głosi im Ewangelię, oni się nawracają, przyjmują Chrystusa. Wszystko kończy się w takim spokoju. Paweł bez przeszkód głosi dobrą nowinę. Słuchajcie, Dzieje Apostolskie pisał święty Łukasz przypuszczalnie po 80 roku. Pisał na pewno po Ewangelii, prawda, bo jest to drugie dzieło. Przyjmuje się, że Ewangelia powstała około 80. Dzieje powstały więc jeszcze później. Więc Paweł, przepraszam, Łukasz, doskonale zdawał sobie sprawę, że święty Paweł nie żyje. Paweł zginął w 64 albo 7 roku. Doskonale wiedział, że Paweł oddał życie za Chrystusa, poniósł męczeńską śmierć. Pytanie brzmi, dlaczego tego nie napisał? Czemu tak dziwnie się rozpływa? Paweł przyjmuje w swoim mieszkaniu innych i głosi im Ewangelię i Słowo Boże się rozszerza. Nie wspomniał o męczeńskiej śmierci świętego Pawła. Odpowiedzi są różne, ale jedna z nich, kochani, jakoś mnie też mocno przekonuje. Mianowicie są bibliści, którzy mówią, Łukasz tak jakby przerwał w połowie opowiadania całą tę historię, aby powiedzieć, to co rozpoczęło się w pierwotnym kościele, powinno się toczyć dalej w naszych kościołach, w naszych wspólnotach. Dzieje apostolskie wciąż trwają. One się nie zakończyły i tak jak Paweł głosił Ewangelię, przyjmował innych, dokonywał znaki i cudów, tak samo my piszemy ciąg dalszy dziejów apostolskich. Nasza historia to historia dziejów apostolskich pisana przez całe wieki. To historia Kościoła. Tylko do tego potrzeba ogromnego entuzjazmu. Do tego nie może być letniości. Ostatnio, tydzień temu, dokładnie w sobotę, w naszej wspólnocie w Portaceli rozważaliśmy ten list z Apokalipsy, list do kościoła w Laodycei. Tam, gdzie padają takie mocne słowa. Jezus mówi do mieszkańców Laodycei w Azji Mniejszej, mówi, chcę, abyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, chcę cię wyrzucić, wypluć, albo jeszcze gorzej, z moich ust. Bądź zimny albo gorący. I wiecie, te słowa pisał święty Jan, przytaczając słowa Chrystusa, pisał do mieszkańców Laodycei w bardzo określonych warunkach. Otóż Laodycea była miastem, w którym nie było ujęcia wody. Nie było żadnej wody podgruntowej, więc trzeba było wodę sprowadzać z innych miast. I wyobraźcie sobie, że były dwa akwedukty. Jeden miał 15 km, drugi 12 km. Mianowicie z Kolosów, Kolosy, miasto oddalone od Laodycei 15 km, sprowadzano akweduktem zimną wodę. Tam woda tryskała spod ziemi, ze strumienia, bardzo zimna, ale wyobraźcie sobie, gdy przebiegła w takim słońcu 15 km i doszła w końcu do Laodycei, to już nie była taka zimna, źródlana i odświeżająca. Była letnią wodą. Kiedy człowiek się takiej letniej wody napił, to ma taki odruch wymiotny. A słuchajcie, z drugiego miasta, 12 km, nazywa się ono dzisiaj Pamukkale. Gorące źródła tam są. Kto chce, może iść do biura podróży w rynku, czy jakiegokolwiek, które robi wyprawy do Turcji, to tam od razu znajdzie Pamukkale, gorące źródła. Tam właśnie to dawno miasto nazywało się Hierapolis. Otóż, gdy takie gorące źródło przepłynęło na akwedukcie 12 km, to myślicie, że ono było dalej takie gorące? Nie. Było znowu letnie. I gdy człowiek taką letnią wodę, ciepłą trochę się napije, to nie smakuje mu ona. I dlatego Jezus mówi, chcę, abyś był zimny albo gorący. A tak, skoro nie jesteś ani zimny, albo gorący, chcę cię wyrzucić z moich ust. Kochani, te cuda, te znaki działy się w pierwszym kościele, dlatego że chrześcijanie byli gorący, byli zapaleni dla Jezusa. Byli zimni dla diabła, ale gorący dla Jezusa. I czasem dzieje się też tak, że modlimy się o cuda, a one nie przychodzą. Wielu z was było tydzień temu w niedzielę na Stadionie Wrocławskim. Wielu z was słuchało świadectwa Nika Wójcica. I popatrzmy, on modlił się o cud. Modlił się o cud, aby odrosły mu ręce, odrosły mu nogi, modlili się inni ludzie. I to się nie stało. Choć Nik do dzisiaj trzyma buty w swojej szafie, bo to jest wyraz jego wiary, że być może Bóg kiedyś takiego cudu dokona, to jednak ten cud się nie stał. I słuchajcie, słuchałem niedawno księdza Pawlukiewicza, który mówi tak. Gdyby ten cud się stał, gdyby Nikowi, gdyby był niemowlęciem, nagle wyrosły nogi, to nikt by dzisiaj o nim nie słyszał i miliony ludzi nie otworzyłoby serca dla Jezusa przez to przepowiadanie, które Nik głosi od wielu lat na całym świecie. Bóg nie dokonał cudu, bo dokonał większego cudu. A Nik Wójcic powiedział bardzo piękne zdanie. Jeżeli modlisz się o cud i on się nie zdarza, to pamiętaj, że zawsze ty możesz być cudem dla ludzi, których masz przed sobą. To my możemy być tym cudem, który Bóg dokonuje wobec innych ludzi, bo możemy ich przyprowadzić do Jezusa. Ja pamiętam, kochani, 3 razy była w Polsce Joni Erickson Tada. Wielu z was może nie kojarzyć takiego imienia i nazwiska, ale te 30 lat temu, kiedy od nowa we Wrocławiu się rozpoczynała i kwitła takim wielkim wybuchem, to była też zaproszona Joni w hali stulecia, było z nią spotkanie. Mianowicie dziewczyna, 17-letnia, bardzo wysportowana, jeździła na koniu, wspinała się po górach i pływała, cały właściwie młode życie oddała sportowi. Bardzo taka energiczna dziewczyna. Pewnego razu źle obliczyła głębokość i gdy skoczyła do wody, uderzyła głową w skałę i została sparaliżowana w wieku 17 lat. Od szyi w dół całkowity paraliż. Do dzisiaj nawet nie może podnieść ręki, żeby wypić kubek wody. Modliła się o uzdrowienie przez wiele lat. Modlili się inni ludzie i to uzdrowienie nie przyszło. Ale to właśnie ona założyła organizację Johnny and Friends. Jeździ po całym świecie, głosząc Ewangelię i znowu setki tysięcy, a może miliony ludzi przychodzi do Chrystusa, patrząc na jej głęboką wiarę. Chcecie, to możecie sobie wrzucić w YouTubie film pod tytułem Johnny. Tak się nawet stało, że wtedy, to był 95 rok, kiedy ona była w Polsce ostatnio, to Telewizja Polska Publiczna puściła ten film, co nie było wtedy takie oczywiste. I to na pierwszym programie, tak jakby przygotowując jej wyjazd. Masę ludzi spotkało Jezusa i to ona stała się cudem dla innych, choć sama cudu nie doświadczyła. Bo działa tu zasada, ta, o której mówił święty Paweł w liście do Rzymian. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Tam jest to ważne greckie słowo panta, wszystkim. Wszystkim, to znaczy, jeżeli miłujesz Boga, to nawet przez chorobę Bóg może działać dla twojego dobra. Nawet przez cierpienie, które nigdy nie pochodzi od Boga. Bóg nie zsyła chorób, nie daje nam cierpień. To całe zło pojawiło się na świecie przez zawiść diabła. Pojawiło się po grzechu pierwszych rodziców. Ale miłość do Boga, którą nosisz w sercu, jeśli jest gorąca, to może sprawić, że te złe rzeczy, które się przydarzają dobrym ludziom, mogą posłużyć dla dobra twojego i dobra innych ludzi. Tak jak w przypadku Nika Wójcica i tak jak w przypadku Johnny Erickson Tada. I kochani, ja czasem niektórzy są troszkę zbulwersowani, mówią, czy ten Rosik nie przesadza. Bo ja się nie boję, już jestem w tym wieku, że nie bardzo się liczę z opinią, co tam inni o mnie myślą, co nie? Więc ja zupełnie spokojnie mówię tak. Jestem przekonany na 100%, że wolą Boga jest twoje uzdrowienie, jeśli jesteś chory. Na 100%, nie tak, być może Pan Bóg cię uzdrowi, a może nie, bo być może będzie chciał tę twoją chorobę wykorzystać na inny sposób, ku jakiemuś dobru. Okej, może tak być, ale i tak, Rosik, nawiedzony charyzmatyk, mówi, 100% wolą Boga jest uzdrowienie. A wiecie dlaczego? Bo czytam moją Biblię i nawet już raz doszedłem do końca. I w Apokalipsie jest napisane tak, że wiecie, co tam będzie? I cierpienia, i choroby, i śmierć już nie będzie, a Bóg otrze każdą łzę z ich oczu. Choroby już nie będzie. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszyscy. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwszy do Tymoteusza. Skoro Bóg chce wszystkich zbawić, chce, żebyśmy wszyscy tam byli, a tam cierpienia i choroby już nie będzie, to na 100% wolą Pana Boga jest twoje uzdrowienie. Pytanie tylko kiedy, czy tu na ziemi, czy kiedyś w niebie. Ale zawsze, także zawsze, kochani, możemy modlić się o cud uzdrowienia, o cud uwolnienia i o to, aby dzieje apostolskie działy się dzisiaj na naszych oczach.